Drzwi się otwarły, lecz nikogo za nimi nie było. Pipin ujrzał ogromną salę. Światło docierało do niej przez okna, głęboko wcięte w grube mury dwóch bocznych naw, odgrodzonych od środkowej rzędami wysmukłych kolumn podpierających strop. Kolumny z litego czarnego marmuru rozkwitały u szczytów kapitelami wyrzeźbionymi w dziwne postacie zwierząt i liście osobliwego kształtu. Wysoko w górze ogromne sklepienie połyskiwało w półmroku matowym złotem inkrustowanym w różnobarwny deseń. W tej długiej, uroczystej sali nie było zasłon, ani dywanów, żadnych tkanin, ani drewnianych sprzętów, tylko pomiędzy kolumnami mnóstwo milczących posągów wykutych w zimnym kamieniu. Pipin nagle przypomniał sobie wyciosane w skale Argonat pomniki i z trwożną czcią spojrzał w perspektywę tego szpaleru dawno zmarłych królów. W głębi, wzniesiony na kilku stopniach, stał wysoki tron pod baldachimem z marmuru rzeźbionym na kształt ukoronowanego hełmu. Za nim na ścianie mozaika z drogocennych kamieni przedstawiała kwitnące drzewo. Tron był pusty. U podnóża wzniesienia, na najniższym stopniu, szerokim i wysokim, umieszczono kamienny fotel, czarny i gładki, a na nim siedział stary człowiek ze spuszczonymi oczyma. W ręku trzymał białą różdżkę opatrzoną złotą gałką. Nie podniósł wzroku. Dwaj przybysze zwolna szli ku niemu, aż stanęli o trzy kroki przed kamiennym fotelem. Wówczas Gandalf przemówił. — Witaj, władco i namiestniku Minas Tirith, denetorze synu Ecteliona. Przynoszę ci radę i wieści w tej ciężkiej godzinie. Dopiero wtedy stary człowiek dźwignął głowę. Pipin zobaczył rzeźbioną pięknie twarz, dumne rysy, cerę koloru kości słoniowej, długi orli nos pomiędzy ciemnymi, głęboko osadzonymi oczyma. Wydała mu się bardziej podobna do Aragorna niż do Boromira. — Godzina jest zaprawdę ciężka — rzekł starzec. A ty masz zwyczaj zjawiać się w takich właśnie chwilach, Mitrandirze. Lecz chociaż wszystkie znaki zwiastują nam, że wkrótce los Gondoru się przesili, mniej ciąży mojemu sercu ta sprawa, niźli własne nieszczęście. Powiedziano mi, żeś przywiózł kogoś, kto był świadkiem zgonu mojego syna. Czy to ten twój towarzysz? Tak jest, odparł Gandalf. Jeden z dwóch świadków. Drugi został u boku Theodena, króla Rohanu i niebawem zapewne też przybędzie. Są to, jak widzisz, niziołki, lecz żaden z nich nie jest tym, o którym mówi przepowiednia. Bądź co bądź niziołki, posępnie stwierdził Denethor. A niezbyt miła jest dla mnie ta nazwa, odkąd złowieszcze słowa zakłóciły spokój tego dworu i popchnęły mojego syna do szaleńczej wyprawy, w której znalazł śmierć. Mój Boromir, jakże nam go dzisiaj brak. To Faramir powinien był iść zamiast niego. I poszedłby chętnie, rzekł Gandalf. Nie bądź niesprawiedliwy w swoim żalu. Boromir domagał się tej misji dla siebie i za nic nie zgadzał się, by go ktoś inny zastąpił. Miał charakter władczy, zagarniał to, czego pragnął. Długo wędrowałem w jego towarzystwie i dobrze go poznałem. Ale mówisz o jego śmierci, więc ta wiadomość doszła do ciebie wcześniej niż my. Doszło do moich rąk to, powiedział Denethor i odkładając różdżkę podniósł ze swych kolan przedmiot, w który się wpatrywał, gdy goście zbliżali się do tronu. W każdej ręce trzymał połowę dużego, pękniętego na dwoje bawolego rogu, okutego srebrem. To róg, który Boromir nosił zawsze przy sobie, wykrzyknął Pipin. Tak jest, rzekł Denethor. W swoim czasie i ja go nosiłem. Jak wszyscy pierworodni synowie w moim rodzie od zamierzchłych czasów. Jeszcze sprzed upadku królów. Od czasów, gdy Worondil, ojciec Mardila, polował na białe bawoły Arała na dalekich stepach Run. 13 dni temu usłyszałem znad północnego pogranicza ściszony głos rogu, potem zaś rzeka przyniosła mi go, lecz pęknięty. Nigdy już więcej nie zagra. Denethor umilkł i zapadła posępna cisza. Nagle zwrócił czarne oczy na Pippina. — Co powiesz na to, niziołku?
— 13 dni temu — wyjąkał Pippin. — Tak, to się zgadza. Stałem przy nim, gdy zadął wróg, lecz pomoc nie nadeszła, tylko nowe bandy orków.
— A więc byłeś przy tym — rzekł Denethor, patrząc pilnie w twarz hobbita. — Opowiedz mi wszystko. Dlaczego pomoc nie nadeszła? Jakim sposobem ty ocalałeś, a poległ Boromir, mąż tak wielkiej siły, mając tylko garść orków przeciw sobie?
Pippin zaczerwienił się i zapomniał o strachu. Najsilniejszy mąż zginąć może od jednej strzały, odparł, a Boromira przeszył cały rój strzał. Gdy go ostatni raz widziałem, osunął się pod drzewo i wyciągał ze swego boku czarnopióry grot. Co do mnie, omdlałem w tym momencie i wzięto mnie do niewoli. Później już nie widziałem Boromira i nic więcej o nim nie słyszałem, ale czczę jego pamięć, bo to był mężny człowiek. Umarł, żeby nas ocalić, mnie i mego współplemieńca Meriadoka. Żołdacy czarnego władcy porwali nas obu i powlekli w lasy. Chociaż nie zdołał nas obronić, nie umniejsza to mojej wdzięczności. Pippin spojrzał Denethorowi prosto w oczy, bo zbudziła się w nim jakaś dziwna duma i zranił go ton wzgardy czy podejrzenia w zimnym głosie starca.
Wiem, że tak możnemu władcy ludzi nie na wiele się przydadzą usługi hobita, niziołka z dalekiego północnego kraju, lecz to, na co mnie stać, ofiarowuję ci na spłatę mego długu.
I odrzucając z ramion szary płaszcz, Pippin dobył mieczyka, by złożyć go u stóp Denethora. Nikły uśmiech, jak chłodny błysk słońca w zimowy wieczór, przemknął po starczej twarzy. Denethor spuścił jednak głowę i wyciągnął rękę, odkładając na bok szczątki boromirowego rogu.
— Podaj mi swój oręż — rzekł.
Pippin podniósł mieczyk i podał władcy rękojeścią do przodu.
— Skąd go masz? — spytał Denethor. — Wiele. Wiele lat przetrwała ta stal. To niewątpliwie ostrze wykute przez nasze plemię na północy w niepamiętnej przeszłości.
Broń ta pochodzi z kurhanów, które wznoszą się na pograniczu mojego kraju, odparł Pippin. Lecz dziś mieszkają tam jedynie złośliwe upiory i wolałbym o nich nie mówić więcej.
Dziwne legendy krążą o was, rzekł Denethor. Raz jeszcze sprawdza się przysłowie, że nie należy sądzić człowieka lub niziołka po pozorach. Przyjmuję twoje usługi. Niełatwo cię bowiem nastraszyć słowami i umiesz przemawiać dworną mową, chociaż brzmi ona niezwykle w uszach ludów południa. Nadchodzą czasy, gdy potrzebni nam będą pomocnicy rycerskich obyczajów, mali czy wielcy. Przysięgnij mi teraz wierność.
Ujmij rękojeść miecza, pouczył hobbita Gandalf, i powtarzaj za Denethorem przysięgę, jeśli nie zmieniłeś postanowienia.
Nie zmieniłem, rzekł Pippin.
Starzec położył mieczyk na swych kolanach i zaczął recytować formułę przysięgi. Pippin zaś z ręką na gardzie powtarzał zwolna słowo po słowie.
Ślubuję wierność i służbę Gondorowi i namiestnikowi,
władającemu tym królestwem. Jemu posłuszny będę usta otwierał lub zamykał, czynił lub powstrzymywał się od czynów, pójdę, gdzie mi rozkaże, lub wrócę na jego wezwanie, służyć mu będę w biedzie lub w dostatku, w czas pokoju lub wojny, życiem lub śmiercią, od tej chwili, aż dopóki mój pan mnie nie zwolni, lub śmierć nie zabierze, lub świat się nie skończy. Tak rzekłem ja, Peregrin, syn Paladina, niziołek z Szajeru.
Przyjąłem te słowa ja, Denethor, syn Ecteliona, władca Gondoru, namiestnik wielkiego króla i nie zapomnę ich, ani też nie omieszkam wynagrodzić sprawiedliwie. Wierności, miłością, męstwa, czcią, wiarołomstwa, pomstą. Po czym Pipin otrzymał z powrotem swój mieczyk i wsunął go do pochwy.